Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 27 dzień czerwca, 178 dzień 2021 roku. Tu Polskie Radio Poznań. Zaczynamy audycję w sportowym rytmie, którą realizuje Krzysztof Jankowski, a Państwu sprzed mikrofonów kłaniają się
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Wejdziemy z Państwem do godziny 20. Mnóstwo dźwiękowych relacji z bardzo ważnych imprez, które odbywały się w ten weekend. Także sporo sportowej publicystyki. Mówić będziemy m.in. o zakończonych wczoraj w Poznaniu lekkoatletycznych mistrzostwach Polski. Dzisiaj z kolei w Chodzieży zakończyły się motorowodne mistrzostwa Europy w Formule 500 i Formule 250. Będziemy także nad Jeziorem Maltańskim, gdzie walczono także dzisiaj o medale kajakarskich mistrzostw Europy juniorów i młodzieżowców. Będzie przegląd wydarzeń ligowych na żużlowych torach. Porozmawiamy także o polskiej siatkówce, o polskiej koszykówce. Mówić będziemy także o wydarzeniach zbliżających się ligowych, czyli zajrzymy do koszykarskiej ekipy Pań NEA ZS-u Poznań, a także do piłkarzy ręcznych Grunwaldu. Będzie także o tym, jak wspomagani są przez samorząd i nie tylko poznańscy i wielkopolscy olimpijczycy. Będziemy Państwa informować o tym, że będzie w tym roku tenisowy Challenger ATP na kortach Parku Tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim w stolicy Wielkopolski. Zajmiemy się także hokejem na trawie w różnych aspektach, m.in. w aspekcie zbliżających się mistrzostw Europy. Będzie także o pływackiej Grand Prix w pływaniu długodystansowym, o ciekawym bieganiu. Nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego wielkopolskiego, ale jak Państwo słyszą, mnóstwo tego będzie, ale teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Polscy siatkarze nie wygrają w tym roku Ligi Narodów. W wielkim finale w Rimini biało-czerwoni przegrali z Brazylią 1-3. Pierwszą partię podopieczni Witala Heinena wygrali do 22, ale w kolejnych już przegrywali. Kolejno do 23, 16 i 14. Brąz dla Francuzów, którzy pokonali Słoweńców 3-0. Na piłkarskim Euro w niedzielę dwa kolejne mecze 1/8 finału. Od 18 trwa spotkanie Holandii z Czechami. Na razie jest 0-0. O 21 Belgia zagra z Portugalią. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Styrii. To 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Holender wyprzedził dwóch kierowców Mercedesa, drugiego Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz trzeciego Fina Valtteriego Bottasa. Verstappen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Z kolei Francuz Sébastien Ogier wygrał Ride Safari, 6. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Obrońca tytułu wyprzedził Japończyka Takamoto Katsute. Trzeci ze stratą ponad minuty do triumfatora był Estończyk Ott Tanak. Żużlowcy Arget Malesy Ostrów Wielkopolski pokonali na wyjeździe Row Rybnik 51-39 w meczu E-Winner pierwszej ligi. 12 punktów zdobył Patrick Hansen, a 10 i 2 bonusy przywiózł do mety Grzegorz Walasek. 5 medali zdobyli polscy kajakarze i kajakarki podczas zakończonych na Jeziorze Maltańskim Mistrzostw Europy juniorów i młodzieżowców. W kategorii do lat 23 złoto dla kajakowej czwórki Martyna Klat, Sandra Ostrowska, Klaudia Cyrulewska i Julia Olszewska. Klat i Ostrowska triumfowały także w dwójce, a w K1 na 200 metrów najlepszy był Jakub Stepun. Srebro w męskiej czwórce zdobyli Jakub Michalski, Wojciech Tracz, Bartosz Grabowski i Przemysław Korsak. Z kolei brąz w C2 na 200 metrów Aleksandra Jacewicz i Julia Walczak.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, którą muzycznie zaczynamy od nagrania Dire Straits. A później już za 2 minuty zabierzemy Państwa na poznański Golęcin, by podsumować 3 dni wielkich emocji związanych z królową sportu, bo Poznań był tym razem organizatorem 97. już lekkoatletycznych mistrzostw Polski, podczas których walczono także o olimpijskie minima na Igrzyska Tokio 2020. Ale o tym wszystkim za 120 sekund.
Jest pierwszy złoty medal dla AZS-u Poznań, dla Poznania, dla Wielkopolski na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Adriana Szustak, złoto w trójskoku, 13 metrów 92 centymetry. Rozpocznę rozmowę od gratulacji, ale niestety troszeczkę kręcimy nosem, bo 4 centymetry bliżej niż rekord życiowy, 8 zabrakło do 14 metrów.
Może i niedosyt jest, ale szczerze mówiąc, po tym starcie na Grand Prix tutaj wiedziałam, że nie do końca tutaj mi się dobrze skacze. Ja demonem szybkości nie jestem, a tutaj na tej nawierzchni też troszeczkę wolniej biegnę. Także to, że udało mi się zmotywować, że faktycznie gdzieś tam ten hard ducha się obudził i udało mi się sprężyć, to według mnie jest super i bardzo, bardzo jestem zadowolona.
Konkurs rzutu oszczepem kobiet podczas Mistrzostw Polski w Poznaniu miał być popisem jednej aktorki i chyba był. Maria Andrzejczyk zdobywa złoty medal, 59 metrów, 69 centymetrów, jednak po takiej długiej przerwie ten oszczep nie może daleko latać.
Po tym, co zobaczyłam na USG, nie miał prawa dzisiaj polecieć dalej. Troszeczkę psychicznie nie wytrzymałam, byłam niesamowicie zestresowana, natomiast cieszę się, że ten pierwszy konkurs jest za mną. Strasznie ciężkie tygodnie są już w książkach. Ciężko mi jeszcze emocjonalnie to wszystko przeżyć, ale cieszę się, że już to wszystko jest za mną. 1 lipca meeting diamentowej Ligi w Oslo, później 9 Monako, 11 festiwal rzutów w Cetniewie i ruszamy na igrzyska. I to na igrzyskach ma być fajnie. Mam taką nadzieję przynajmniej, więc to tam celuję. Na razie jestem w ciężkim treningu. Po prostu było jak było dzisiaj. Nie będę naprawdę na nic narzekać. Cieszę się, że już wróciłam i że jest tak w miarę.
Mistrzem Polski w rzucie oszczepem Marcin Krukowski z Warszawianki zgodnie z przewidywaniami. Panie Marcinie, szybko te karty były rozdane, bo pierwsza próba 83 metry z dużym kawałkiem. I co? Trzeba było ubrać dres i sobie patrzeć, co rywale robią?
Dokładnie tak. Taki był plan od 2 tygodni. Miałem 2 starty dosyć wąsko. Tam gdzie rzuciłem rekord Polski, potem drugi miałem niecały tydzień przerwy. Trochę mnie to wyczerpało i po prostu chciałem zdobyć złoty medal i przejść to jak najniższym kosztem zdrowotnym.
Świeżutki rekord Polski 89 metrów 55 centymetrów i po rekordzie jasna deklaracja. Jadę po złoto do tego Tokio.
Naprawdę bardzo dużo musiałem czasu poświęcić, żeby dojść do tych wyników, bo ja trenuję już od zawsze. A w tym roku jak zacząłem rzucać bardzo daleko na treningach, to po prostu ja już w głowie wiedziałem, że to jest ten sezon, że to już będzie latało daleko, potem trochę kontuzja. Ale wszystko wyszło dobrze i teraz media mówią, że po co jedziesz? No a po co mam jechać? Mam drugi wynik, to co mam powiedzieć, jadę po 4. miejsce? No jadę po złoto, zrobię wszystko, żeby je zdobyć, a czy będę 7., 3. czy 1., to czas pokaże.
100 metrów kobiet na Mistrzostwach Polski w Poznaniu wygrywa Pia Skrzyszowska, 11.22, ale za nią finiszuje Klaudia Adamek z Gwardii Piła, 11 sekund 31 setnych. Co bardziej cieszy? Urwana 1/10 rekordu życiowego czy srebrny medal?
No wydaje mi się, że obie te rzeczy, ale rekord życiowy bardziej cieszy, wydaje mi się, bo nie ukrywam, to też pokazuje, w jakiej jestem dyspozycji przed młodzieżowymi mistrzostwami Europy, jak i przed igrzyskami olimpijskimi, więc cieszę się bardzo, cieszę się, że to w Poznaniu, cieszę się, że to jest tak naprawdę u siebie. Nie boję się już tego powiedzieć, bo starcie widzę się w składzie na igrzyska olimpijskie. Bardzo się cieszę, chyba jeszcze do mnie to nie dochodzi, bo nie umiem się jeszcze chyba cieszyć z tego.
Pierwszy biegowy finał drugiego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Męski wyścig na 400 metrów przez płotki. Robert Bryliński, AZS Poznań, złoty medal. 50 sekund, 66 setnych.
Cieszę się przede wszystkim ze złota. Udało się w końcu do kolekcji zebrać ten złoty medal. Swoja publiczność, rodzina, doping, wszystko to zagrało w jedną całość. Miałem to szczęście, że rywalizowałem i z Barkiem Plawgo, potem z Patrykiem Dobkiem. Teraz czas na mnie przyszedł. Na to złoto w tym roku.
Mistrzyni Polski w skoku wzwyżka Mila Litwinko, 192 centymetry. Każdy kolejny skok był z zapasem, ale gdzieś musiała nastąpić ta granica.
Tak, to były dobre skoki, naprawdę jestem zadowolona, bo od początku nie czułam się dobrze. Postanowiliśmy z Michałem zacząć dość wcześnie. 170 to były takie moje skoki próbne, których nie miałam przed konkursem i po tych skokach próbnych byłam załamana, bo myślałam, że to będzie mój maks. Ale cieszę się, zmobilizowałam się, to były naprawdę dobre skoki. Chyba najlepszy w tym sezonie, mi się wydaje, jeżeli chodzi o technikę, o bieganie. Ciąży z tyłu głowy to, że nie mogę tego 196 skoczyć. Minimum olimpijskie mam, ale chciałabym wyżej, chciałabym więcej, ale mam nadzieję, że jak nie teraz, to już mi zostało tylko Sztokholm, a najważniejsze, żeby to zostało Tokio.
Piotr Małachowski, mistrz Polski w rzucie dyskiem, wygrywa swój ostatni konkurs na Mistrzostwach Polski w Poznaniu.
Przyjechałem tutaj walczyć, z świetnymi zawodnikami. Robert Urbanek, Bartek Stój, Oskar Stachnik i chciałem dać siebie wszystko. Udało się i z tego bardzo się cieszę. 38 lat, to nie oszukujmy się, że są młodzi, którzy rzucają dalej, tak? Nie mam zamiaru jeździć na jakieś zawody i powiedzmy prezentować się jak ostatnio w Turku 62 metry. To nie jest jakby moje marzenie, więc trzeba po prostu odłożyć sport zawodowy i zająć się czymś innym.
Mistrzyni Polski w biegu na 400 metrów Natalia Kaczmarek, 50 sekund 72 setne. Tak się zastanawiam, czego tutaj bardziej gratulować, złotego medalu Mistrzostw Polski czy tego znakomitego czasu?
Cieszę się na pewno ze złota, ale właśnie bardzo cieszy mnie czas, bo zrobiłam rekord życiowy i złamałam 51 sekund, co dla mnie po prostu jest wielkim krokiem i to jest dla mnie wielki sukces, więc myślę, że jakbym była druga z takim wynikiem, też by było czego gratulować.
Mnóstwo gwiazd na starcie tego biegu, czy spojrzałaś w lewo, czy w prawo, czy przed siebie, czy za siebie, ale te koleżanki, czy Justyna Święt, która zajęła drugie miejsce, czy Iga Baumgart, Witan, już chyba wiedzą, że te młode atakują i to ostro.
Chyba wiedzą, ale myślę, że nadal są w super formie i tak jak właśnie mówiliśmy, są biegi indywidualne, ale też tworzymy drużynę i przede wszystkim jest sztafeta, bo to w sztafecie będziemy walczyć, myślę, o medal, więc walczymy ze sobą trochę gdzieś tam miejsce, ale tak naprawdę chcemy zbudować jakby razem tą sztafetę i to myślę, że jest na pierwszym miejscu teraz.
Adrianna Szustak z poznańskiego AZS-u. Drugi złoty medal podczas Mistrzostw Polski. Było w piątek pierwsze miejsce w trójskoku, teraz pierwsze miejsce w skoku w dal.
Jeszcze nie doszłam do siebie za bardzo po tym trójskoku, więc ze skoku na skok się coraz bardziej rozkręcałam po prostu, ale no kurczę, jestem tutaj u siebie i czułam po prostu taką presję, że muszę to zrobić. Jest tutaj tylu kibiców, poniosło i no i chciałam po prostu skoczyć.
Decyzja o tym, żeby w skoku w dal też wystartować, zapadła przed mistrzostwami?
To co roku, zawsze startuję w skoku w dal również. Jest to na szczęście konkurs po trójskoku, a nie przed, więc jakby nic nie tracę. W sezonie nie startuję, bo to troszeczkę technicznie przeszkadza. Gdzieś tam trochę za wysoko potem wchodzę w tym trójskoku, więc odpuszczamy to i zostawiamy sobie jako niespodziankę na ostatni start w sezonie zazwyczaj.
Mistrzyni Polski w biegu na 110 metrów przez płotki, Pia Skrzyszowska. Wracasz do domu z dwoma złotymi medalami, bo też było pierwsze miejsce płaskie 100 metrów.
Cieszę się bardzo, ponieważ to są moje dwa pierwsze złota z Mistrzostw Polski Seniorów. Bieg był dobry, goniłyśmy się z Klaudią. Jak biegam właśnie z kimś też bardzo szybkim, to napędza mnie to.
Trudnie było na płotkach czy w płaskim 100 metrów?
Chyba na płotkach. No to jednak moja konkurencja, więc trochę presji. Mam nadzieję, że z biegu na bieg będzie lepiej. Na hali pokazałam, że w najważniejszej imprezie biegałam najlepiej, więc tutaj na igrzyskach też myślę, że no, że te życiówki będą.
Joanna Fiodorow z brązowym medalem Mistrzostw Polski w Poznaniu, w rzucie młotem za Malwiną Kopron, za Anitą Włodarczyk. Długo nawet było drugie miejsce w ostatnim rzucie. Anita okazała się lepsza, ale chyba już jest satysfakcja z tych twoich rzutów.
Zdecydowanie lepsze rzuty technicznie od tego, co pokazywałam na ostatnich konkursach. Tutaj największe podziękowania należą się Wojtkowi Nowickiemu, który wziął mnie, można powiedzieć, w obroty przez ostatnie trzy treningi. Po prostu jak chłop babie wytłumaczył, że co robiłam źle, jest trochę lepiej. Wiadomo, to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje do końca, ale liczy się medal i to, że jadę do Tokio i to był dla mnie najważniejszy cel. Te rzuty już prawie fajne, jeszcze to, do tego brakuje, ale całe szczęście mam w chwili obecnej 6 bodajże tygodni, żeby popracować i w końcu wrócić do tej techniki, którą prezentowałam 2 lata temu.
Piękna, wspaniała impreza na poznańskim Golęcinie. 97. lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski zakończone. Mamy nadzieję na udane występy także naszych polskich i wielkopolskich lekkoatletów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. A już za 90 sekund będziemy w Chodzieży na Jeziorze Miejskim, bo tam motorowodne Mistrzostwa Europy. Ten weekend w Chodzieży należał do motorowodniaków. Na Jeziorze Miejskim odbyły się Mistrzostwa Europy w klasach F250 i F500 oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasach GT30, OSY400 i O125. Wyścigi mimo pandemicznych zawirowań przyciągnęły najlepszych zawodników z naszego kontynentu, choć organizatorzy przyznają, że nie było łatwo. Na miejscu był także nasz reporter Przemysław Stochaj.
I proszę Państwa, 2 minuty do startu przypomina motorowodne Mistrzostwa Europy, 4 biegi, 22 jutro, 3 najlepsze sumujemy punkty, wyłaniamy mistrza. I poszli, proszę Państwa.
Tomasz Węcel, wiceprezes Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego do spraw sportu motorowodnego.
Możemy powiedzieć, że tutaj w Chodzieży ścigają się najlepsi z najlepszych ze świata.
Tak, ponieważ zawody mamy rangi Mistrzostw Europy, natomiast prawda jest taka, że gdyby tu dzisiaj się odbywała jedna z eliminacji Mistrzostw Świata, to ci sami zawodnicy wystartują, natomiast z pozostałego, no generalnie mówiąc, świata przyjechałoby kilku zawodników, którzy, wydaje mi się, że byliby tłem do dzisiejszych wyścigów.
To pan już na kogoś stawia? Kto będzie w pierwszej trójce, możemy powiedzieć?
Wiadomo, że w 500-ce. Tu tylko możemy się zastanawiać, który będzie pierwszy, a który drugi. Na pewno będzie to Marcin Zieliński i Cezary Strumnik.
Warto dodać, że pan Strumnik to pochodzi akurat z regionu.
Czarek Strumnik pochodzi tu z Chodzieży, więc to jest jego akwen, jego woda i należy trzymać kciuki.
Zawodnicy ze świata, z Europy polubili akwen chodzierski, a to z jednego względu. Nazywam się Nowak Remig, już jestem organizatorem tego sportu tu na miejscu. Jak Państwo widzą, akwen jest zaniżony, czyli obniżony w stosunku do okolicy i tutaj byle jakie wiatry, czyli lekko za mocne jakby do tego sportu, nie są w stanie nam popsuć imprezy.
Bracia Rossi na dwóch pierwszych miejscach, ale tam po zewnętrznej Peter Bodor, Węgry, numer 33.
To dosyć niebezpieczny sport, bo ja tak przyglądałem się właśnie tej tafli jeziora, po której te motorówki pływają, to chyba około 200 na pewno, tak? Kilometrów na godzinę.
Tak, klasa 500 osiąga gdzieś tak pod 190 km na godzinę, lecz w tej klasie, która jak pan widzi bardzo widowiskowo zwroty na bojach wykonuje, czyli na pełnej szybkości w promieniu może do 10 metrów, jest kokpit bezpieczeństwa zamontowany. Taki kokpit bezpieczeństwa kiedyś wydłubany, że tak powiem, z samolotów, On pozwala, że jeżeli coś dojdzie do jakiegoś wypadku, to zawodnik jest na tyle bezpiecznie w tym kokpicie, że nic się tam nie wydarzy wewnątrz u niego.
W sporcie tym bardzo trudno odszukać. Wszystkie rzeczy są sprawdzane. Jakub Czajka, sędzia główny zawodów, chociaż takie jak technika, budowa łodzi, budowa silników, to jak oni płyną, więc tutaj jest to wszystko nadzorowane.
Jeżeli ktoś by miał inny na przykład jakiś silnik, to wtedy by nie był dopuszczony do zawodów.
Tak, to jest kontrola przed zawodami, ale jest to też szczegółowa, bardzo szczegółowa kontrola po zawodach.
A teraz wszystko jest ok?
Tak.
Były pewnie jakieś trudności w organizacji takiej imprezy, no bo dopiero jesteśmy po tej pandemii koronawirusa, albo niektórzy mówią, że jeszcze przed kolejną falą.
Jak mówiłem na scenie, największą troską moją było, jak postąpią sponsorzy w tym czasie, bo wiemy, jakie finanse były, ile było zamkniętych firm różnych, różnistych. Bałem się, że te ekonomiczne warunki nie zostaną spełnione, żeby to przeprowadzić, a może przeprowadzić tylko biednie, czyli tak trochę z mniejszym przytupem. No ale wszystko dopisało, jak się należy, a głód, jak Państwo widzą, głód startów zawodników spowodował, że ta frekwencja jest, jaka jest, jest ładna.
I wyścigi były też naprawdę znakomite. W Formule 500 mistrzem Europy został znakomicie jeżdżący Włoch Giuseppe Rossi. Na drugim miejscu ze srebrnym medalem Słowak Marian Jung, a na trzeciej pozycji brąz dla polskiego pilota motorowodnego Marcina Zielińskiego. Z kolei klasę Formuły 250 wygrał kolejny z reprezentantów Italii, Max Cremona.
Dużo emocji na Jeziorze Miejskim w Chodzieży, ale nie mniej było na innym wielkopolskim jeziorze, Jeziorze Maltańskim, w ten weekend, gdzie odbyły się Mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców w kajakarstwie.
Polki, Węgierki, Polki, Węgierki, Polki, Węgierki, Polki na miejscu pierwszym. Mazurek Dąbrowskiego będzie brzmiał na torze regatowym Malta Poznaniu.
Medal presentation ceremony winners of K4 women under 23 500 meters.
Pierwsze miejsce. Złoty medal oraz tytuł młodzieżowych mistrzyń Europy. Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Klaudia Cyrulewska i Julia Łuczewska.
Martyna Klatt,
Sandra Ostrowska,
Klaudia Cyrulewska,
Julia Olszewska.
Czyli młodzieżowe mistrzynie Europy na dystansie 500 metrów. No to opowiadajcie po kolei, jakie to wrażenia były na tafli Jeziora Maltańskiego od startu do mety. Jak z waszej perspektywy ten wyścig finałowy wyglądał?
Teraz po starcie w sumie za wiele nie pamiętam. Jedyne co to wiem, że start był bardzo mocny, przez co nasza końcówka nie była tak efektywna, jak zawsze to wygląda, ale cieszymy się z wygranej i to był naprawdę bardzo dobry bieg.
Mocne rozpoczęcie, rywalki musiały od początku gonić, no ale też trzeba było później tę moc utrzymać do samego końca, prawda?
Tak, utrzymałyśmy ją tak zwane na nogach. No dałyśmy radę, wygrałyśmy, to najbardziej cieszy.
Mam takie wrażenie, że gdyby ten wyścig trwał jeszcze troszkę dłużej, to byłoby ciężko obronić to pierwsze miejsce, bo zbliżały się do was coraz mocniej Węgierki.
Tak, musiałyśmy się napracować, ale to o to chodzi, żeby dać z siebie 110% wręcz procent, wykorzystać wszystko, jak gdyby naszą całą formę, to co dawałyśmy z siebie na treningach I myślę, żebyśmy nie puściły do samego końca, jakby nie było.
Ja wiedziałam, że jesteśmy mocne, a w trakcie biegu w zasadzie nic dookoła mnie nie interesowało, tylko to, żeby równo wiosłować i wbijać się właśnie na nogach za dziewczynami, także ja jechałam od początku do końca mocno i wiedziałam, że jesteśmy mocne, więc będzie dobrze.
Martyna, był jakiś moment zwątpienia, kiedy widziałaś, że rywalki się zbliżają, czy tak wiedziałaś, że nie, no utrzymamy to do końca?
Nie, nie było momentu zwątpienia. Wiedziałam, że po prostu utrzymamy to, że dojedziemy, choćby nawet się tam paliło, damy radę.
Kibice po prostu są wspaniali. To jest mój pierwszy Mazurek Dąbrowskiego właśnie na podium. Pierwszy złoty medal na mistrzostwach młodzieżowych. Spełnienie marzeń po prostu.
Jesteśmy na swojej ziemi. Mamy swoich kibiców większych. Wiadomo, że to jest teraz grono, jeśli to jest w Polsce. Fajna atmosfera i wszystko jest super. Jesteśmy bardzo zadowolone.
Pojawiają się łzy wzruszenia, no bo fajna chwila naprawdę w tak młodym wieku i już takie sukcesy.
Są emocje, ale zawsze, no po prostu po dobrym wyścigu to łza się wokół kręci.
Prezes Polskiego Związku Kajakowego, pan Tadeusz Wróblewski.
Startują tu najlepsi zawodnicy, no nie ma w tej chwili jakichś rezerw, to są najlepsze reprezentacje europejskie, również i Polska. Wystawiliśmy wszystko to, co najlepsze. Brakuje może nam jednej zawodniczki, która się przygotowuje do Igrzysk Tokio, ale to jest normalne. Także jestem szalenie zadowolony, że mogliśmy wspólnie z komitetem organizacyjnym po raz drugi w tym roku w Poznań stał się stolicą europejskiego sportu, europejskiego kajakarstwa. To bardzo ważne, dlatego że ubiegamy się o imprezy znaczące. Walczymy, no nie ukrywam, o Mistrzostwa Świata Seniorów w 2025 roku. Jest to bardzo ważna impreza dla dalszego rozwoju Malty i kajakarstwa polskiego.
Tym bardziej, że ta impreza, która tutaj trwa nad poznańską Maltą, była tak naprawdę docelową w tym roku, no bo jednak te Mistrzostwa Europy Seniorów wpadły poniekąd trochę w gratisie po tym, jak Niemcy zrezygnowali.
To była główna impreza, ale tutaj co prezesi, którzy przyjechali ponownie po 3 tygodniach, mówią, że tamta impreza miała również znaczenie bardzo ważne, strategiczne dla ich zawodników, bo to była impreza sprawdzająca poziom wytrenowania przed igrzyskami w Tokio. A więc wszystkie cele połączyliśmy, uratowaliśmy europejskie kajakarstwo. Malta zdobyła kolejne punkty w ubieganiu się o najlepszy tor świata. No i wszystkim no, wyniki sportowe były zadowalające i dzisiaj również mamy niedzielę i pierwszy złoty medal dla Polski. Czwórka młodzieżowa zdobyła. Cieszymy się.
No i nie był to ostatni złoty medal, który nasze kajakarze wywalczyli podczas tych młodzieżowych Mistrzostw Europy. Martyna Klad, Sandra Ostrowska, Klaudia Cyrulewska, Julia Olszewska. Dodam, że Martyna Klad i Klaudia Cyrulewska to zawodniczki Energetyka Poznań. A z kolei Martyna Klad i Sandra Ostrowska swój wyczyn powtórzyły także w dwójce na dystansie 500 metrów. Złoto także na dystansie 200 metrów dla Jakuba Stepuna z AZS-u AWF-u Poznań. Srebro, nasza męska czwórka na 500 metrów. Jakub Michalski, Wojciech Tracz z Poznań wraz z kolegami Bartoszem Grabowskim i Przemysławem Korsakiem. Brązowy medal w C2 na dystansie 200 metrów Aleksandra Jacewicz i Julia Walczak.
Za półtorej minuty w audycji sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań mówić będziemy o żużlu i o siatkówce.
9 minut pozostaje do godziny 19. O żużlu teraz w audycji w sportowym rytmie chwil kilka pomówimy. W żużlowej PGE Ekstralidze już w piątek ważne zwycięstwo Fogo Unii Leszno na wyjeździe z Ewinera Patołem Toruń 49-41. Ponadto w innych spotkaniach Ekstraklasy, które już się zakończyły, Stal Gorzów pokonała ZOO Leszcz Logistyk GKM Grudziądz 49-41. Z kolei dzisiaj Falubas Zielona Góra przegrał z Włókniarzem Częstochowa 44-46. O 19.15 początek meczu Sparty Wrocław z Motorem Lublin. A my już jeździmy do Gniezna. Tam w piątek mecz pierwszej ligi, a Forti Start jeździł z Orłem Łódź.
Piątkowe popołudnie, wreszcie zwycięstwo na torze stadionu przy Wrzesińskiej żużlowców Aforti Startu Gniezno, którzy pokonali łódzkiego Orła wyraźnie 59-31. W drużynie gości tylko 7 punktów zdobył Luke Becker, a bardzo dobrze jeździli w drużynie gnieźnieńskiej Timo Lachti i Fredri Jakobsen, którzy zdobyli 13 punktów, Oskar Fajper 10 punktów plus bonus i znakomite występy w tym meczu młodego Kevina Fajfera, który przywiózł do mety 15 punktów, 12 plus 3 bonusowe.
Jakbym jeździł od początku sezonu tak jak dzisiaj, to każdy byłby zadowolony, i ja, i pewnie sponsorzy, i klub. Kupiliśmy nowy silnik dzięki panu Robertowi Koniecznemu i za to jestem mu bardzo wdzięczny, że mogliśmy kupić nowy silnik. Tak jak dzisiaj bardzo mocno zatrybił i przede wszystkim też ja zatrybiłem, moi mechanicy zatrybili i też chciałbym im podziękować za to. My jako zawodnicy mamy tyle ambicji, że chcemy jakby do playoffu wejść, ponieważ no wiadomo, to są 4 dodatkowe mecze i więcej jazdy, no i możemy przede wszystkim zarobić, tak? Także będziemy walczyć do ostatniego biegu.
Po tym zwycięstwie w obozie gnieźnieńskich żużlowców odżyły nadzieje na występy w fazie play-off, mówi menedżer czerwono-czarnych Rafael Wojciechowski.
Dopóki wygrywamy, jesteśmy cały czas w grze o nasze marzenia, czyli o awans do rundy finałowej. Mamy kolejny mecz u siebie, będziemy do niego, mam nadzieję, równie dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że ta drużyna będzie z każdym meczem coraz mocniejsza, że powalczymy także w kolejnych spotkaniach, w tych wyjazdowych również o punkty i tym sposobem wygrywając te spotkania będziemy mogli dalej przedłużyć nasze marzenia o wejściu do rundy finałowej. Trzeba powiedzieć, że wróciła wiara zwycięstwa drużynie. Dzisiaj była czysta głowa, była doskonała postawa Kevina Pfeiffera, była bardzo dobra postawa Petera Kildemanda. Zabrakło może punktów Mikołaja Czapli, który jechał dzisiaj poobijany i naprawdę, że on dzisiaj wyjechał, to dla niego pełen szacunek. I myślę, że taką drużynę będziemy oglądać już teraz i ten skład się wykrystalizował. Chcemy przedłużyć nasze nadzieje na awans do rundy finałowej, więc chcemy w każdym meczu wygrywać.
Przypomnijmy, Afortis Starty Gniezno pokonał Łódzkiego Orła 59-31, a następne spotkanie znowu na stadionie przy Wrzesińskiej w Gnieźnie już w najbliższą niedzielę, 4 lipca o godzinie 14. Rywalem będzie Tarnowska Unia.
Ale chwalić należy także drugi wielkopolski zespół występujący w Winner pierwszej lidze. Dziś Arget Malesa Ostrów Wielkopolski na wyjeździe. Ważna wygrana z Rowem Rybnik 51-39. Orzeł Łódź w meczu regularnej kolejki Winner pierwszej ligi dzisiaj ponał Polonię Bydgoszcz 51-39. Jeszcze dwa wyniki z drugiej ligi w derbach Wielkopolski. Metallica Recycling Koleja Żrawicz wygrał ze Spechaus PSŻ Poznań 50-40. Natomiast w niemieckim meczu w polskiej drugiej lidze Landshut Devils lepsi od Wolfe Wittstock 59-30.
Tyle o ligowym żużlu. Ligową siatkówką zajmować się będziemy tak naprawdę dopiero jesienią. Pod koniec września startuje ekstraklasa żeńskiej siatkówki, a na początku października męska siatkówka. Zobaczymy w jakich nastrojach, bo teraz najważniejszy czas dla polskiej reprezentacji. Będą igrzyska olimpijskie, będą także występy w Mistrzostwach Europy naszej żeńskiej, także i męskiej reprezentacji. A dzisiaj w wielkim finale męskiej Ligi Narodów siatkarze w Rimini biało-czerwoni przegrali z Brazylią 1-3. Pierwszą partię podopieczni Witala Heinena wygrali do 22, ale w kolejnych już przegrywali do 23, do 16 i do 14. Brązowe medale tej imprezy dla Francuzów, którzy pokonali Słoweńców 3-0. A w naszej audycji rozmowa na temat polskiej siatkówki.
Radio Poznań pod siatką.
Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Ryszard Czarnecki. Panie prezesie, bardzo uważnie ogląda pan to, co dzieje się na ligowych parkietach, także w konfrontacjach międzynarodowych. Jak pan ocenia tak ogólnie w sezonie dziwnym, znowu pandemicznym, polską siatkówkę?
Jestem pod dużym wrażeniem. Po pierwsze dlatego, że polskie ligi zaczęły grać wcześniej niż rosyjska, włoska czy brazylijska, a więc te najlepsze ligi na świecie. Po drugie, no zwracam uwagę, że sponsorzy nie tylko nie odrzucili się od polskiej siatkówki na poziomie klubowym, ale wiem coś o tym, chyba dobrze, jeżeli nie najlepiej, że wręcz pojawili się nowi sponsorzy. Szereg sponsorów dotychczasowych zaangażowało się jeszcze bardziej, a szereg na tym samym poziomie. Bardzo wysoki poziom sportowy, gdy chodzi o męską ligę, to jest naprawdę Liga Mistrzów Świata. Dzięki temu, że te warunki finansowe w Polsce dla siatkarzy, siatkarek zaczynają być coraz lepsze w porównaniu z tym, co dzieje się w innych ligach zagranicznych. To jest już w tym roku, a też szykuje się w przyszłym sezonie sporo transferów zagranicznych, które z kolei podniosą poziom polskiej ligi. Myślę także, że męska liga jedna z trzech najlepszych na świecie obok włoskiej, rosyjskiej. Liga kobieca coraz ciekawsza, coraz bardziej zacięta. Ja uważam, że polska siatkówka klubowa jest takiej windzie, która jedzie w górę.
Musimy też pomyśleć o tej windzie, która ma w końcu dojechać mimo pandemii do Tokio, czyli ta reprezentacyjna winda, za którą tak bardzo tęsknimy. Myślę, oczywiście o medalu, no bo ile można żyć wspomnieniami. Młodym ludziom trzeba po prostu tłumaczyć, przypominać archiwalne zapisy tych ataków Boska, Wójtowicza. Trzeba ten medal, panie prezesie, zdobyć w Tokio z Heinenem.
Kapitan drużyny Michał Kubiak mówi wprost o złocie. Niektórzy się obruszają, a ja tylko przypomnę, że swój trener Kat, Hubert Jerzy Wagner, też mówił, że interesuje go tylko złoty medal. To świadczy o tym, że mamy bardzo ambitnych siatkarzy i dobrze. To będzie na pewno bardzo trudny turniej, ale myślę, że to może być polski lipiec, polski sierpień, gdy chodzi o siatkówkę, ale też przypomnijmy, że we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy mężczyzn u nas, w Polsce. Oczywiście także w Czechach, Finlandii, Estonii, ale Polacy grają od grupy eliminacyjnej do finału, mam nadzieję, a kobiety bronią miejsca w pierwszej czwórce, które walczyły w Turcji, a też warto przypomnieć, że już w kolejnym roku polscy siatkarze będą bronić tytułu mistrza świata, a z kolei mistrzostwa świata kobiet będą w Polsce i w Holandii. Duża promocja polskiej siatkówki w wymiarze organizacyjnym, a także szansa na to przeskoczenie kolejnych poprzeczek sportowych. Siatkówka jest sportem narodowym już w tej chwili. Patrząc na sukcesy, zwracam uwagę na ostatnich 7 igrzysk olimpijskich, to trzeba sobie uświadomić. Reprezentacja polskich siatkarzy grała 6 razy, a reprezentacja piłkarska ostatni raz 29 lat temu. Myślę, że jak popatrzymy patrzymy na zainteresowanie transmisjami meczów ligowych w telewizji, no to siatkówka, oczywiście poza piłką nożną, bije wszystkich innych na głowę. Ten zwrot medialny, ekwiwalent medialny jest fantastyczny. To zresztą przyciąga szereg kolejnych sponsorów do siatkówki. Także tak, ja uważam, że siatkówka jest sportem narodowym, tym olimpijskim, żużel chyba nie olimpijskim. I myślę, że te najbliższe igrzyska i mistrzostwa Europy to potwierdzą.
42. minuta spotkania 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy w Budapeszcie. Holandia bezbramkowo remisuje z Czechami, a my w naszej audycji teraz chwilę o koszykówce, bo po raz kolejny w Poznaniu pojawił się były zawodnik klubów NBA Marcin Gortat. Wyjaśniamy w naszej rozmowie dlaczego.
Marcin Gortat, gdy zbliża się koniec roku szkolnego, zjawia się w zespole szkół przy ulicy Szamotulskiej, szkoły pod szyldem MG13, czyli coś w takim stylu pańskie oko konia tuczy, choć raz do roku, panie Marcinie?
No minimum raz do roku musi być to albo zamknięcie roku szkolnego, albo otwarcie roku szkolnego. Staram się pojawić minimum raz w roku. Gdybym był więcej, to byłoby to jeszcze lepsze ze względu na ilość tych szkół i na moją obecność w Polsce. Nie zawsze jest to możliwe.
Jaka ocena taka wstępna po tej rozmowie także z panią dyrektor, z dyrektorem Tomaszem Różyckim?
No przede wszystkim funkcjonujemy dobrze. Co jest bardzo, bardzo pozytywne, to to, że mamy naprawdę uczniów bezproblemowych, musiałem powiedzieć. Biorąc pod uwagę inne szkoły, inne miejscowości, w których mamy szkoły, no to ta szkoła jest wyjątkowo wzorowa, bym powiedział. Nie da się ukryć, że bardzo duże wsparcie jest tutaj pani dyrektor, która ma cały sztab ludzi i radę pedagogiczną, którą dobrała, jest naprawdę na wysokim poziomie i to sprawia, że ci uczniowie są tutaj naprawdę pilnowani i wychowywani naprawdę na porządnych ludzi. Teraz dochodzimy do punktu, gdzie będziemy no już brali po prostu najlepszych. To już nie będzie taki etap, gdzie bierzemy każde dziecko z ulicy, tylko bierzemy już dzieci naprawdę, które na to zasługują, dzieci, które chcą się uczyć, dzieci, które chcą trenować i to jest bardzo fajne i miłe.
Gdy jest przed mikrofonem Marcin Gortat, to nie wypada nie zapytać o koszykówkę. Tymczasem ważny czas dla polskiej reprezentacji. Nie było nas na Igrzyskach Olimpijskich od 1980 roku. Teraz jest turniej kwalifikacyjny od najbliższego wtorku w Kownie. Na początek z Angolą, później ze Słowenią. W tej fazie grupowej tylko jest jedno miejsce, by pojechać na Igrzyska do Tokio. Jak to wygląda właśnie z perspektywy Marcina Gortata, który też, bądźmy szczerzy, z reprezentacją biało-czerwonych parkietów nie zawojował?
Nie zawojowałem, nie da się ukryć. I można o tym śmiało, głośno mówić, bo też ja będę tą pierwszą osobą, która powie, że tak było, że to jest fakt. Ale jeżeli chodzi o dzisiejszą reprezentację, to myślę, że jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby zakwalifikować się na wyjazd, na tak dużą imprezę i to z wielu powodów. Jednym z nich na pewno jest to, że nie będzie w kadrze Adama Waczyńskiego, naszego najlepszego strzelca i lidera, którego poprzez różne perturbacje w kadrze zabraknie. No i umówmy się, no z ekipami, z jakimi zagramy, to no, nie możemy tutaj myśleć pozytywnie i być optymistycznie nastawieni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby reprezentacja awansowała. To nie jest tak, że jesteśmy tutaj hejterami i chcemy, żeby kadra posypała się, tylko no po prostu musimy twardo stąpać po ziemi i zdać sobie sprawę, że to nie są łatwe ekipy. Można by powiedzieć, że jesteśmy 8 drużyną świata, ale myślę, że dzisiaj tego poziomu 8 drużyny świata na pewno nie reprezentujemy.
A jak pan spogląda na to, co troszeczkę no, stało się jakby dziwne, trochę i magiczne i zaskakujące, że nasza kadra 3x3 zagra na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Brawa dla chłopaków.
No oczywiście, że tak. Ogromne brawa, w szczególności, że kadra ta jest już ze sobą od dłuższego czasu i jest to bardzo fajne, ponieważ te chłopaki walczyły naprawdę z wieloma takimi przeciwnościami i z wieloma osobami, bym nawet powiedział. Nie byli momentami niechciani, byli wręcz niewygodni dla nas, dla niektórych osób i grali, trenowali razem, jeździli po tych turniejach, czasami nawet dokładali do własnych wyjazdów tylko po to, żeby pojechać i zagrać turniej. Higgs przechodzi chyba swoją drugą młodość w grze 3x3. Umówmy się, że no już w grze 5x5 chyba nie bardzo by się odnalazł, ale w grze 3x3 to po prostu przechodzi drugą młodość. Przemek Zamoyski prezentuje naprawdę wysoki poziom i klasę samą w sobie. Na otwartej pozycji nie ma, żeby spudłował i doświadczenie po prostu prowadzi tą drużynę. I co najważniejsze, umie również tych amerykańskich zawodników kontrolować, co jest bardzo fajne. Dlatego chciałbym, żeby ta kadra pojechała do Tokio i pokazała się naprawdę z bardzo dobrej strony, żeby wywalczyła medal. Oczywiście będziemy im mocno kibicowali i chciałbym, żeby tam nie było żadnych zmian, żeby pojechali takim składem, jaki mają, żeby pojechali tą ekipą, którą trenowali i po prostu niech od samego początku do samego końca walczą.
Radio Poznań pod koszami.
Narobiły nam apetytu w ostatnim sezonie na naprawdę wysoką lokatę w Ekstraklasie żeńskiej koszykówki zawodniczki NEA AZS-u Poznań pod wodzą trenera Grzegorza Zielińskiego. Panie trenerze, jeśli chodzi o kompletowanie składu, to z tych komunikatów, które z klubu do nas docierają, wygląda to fajnie, a z perspektywy samego szkoleniowca?
No rzeczywiście, wygląda to dosyć ciekawie. Jest jeden warunek, że te zawodniczki jeszcze muszą zaistnieć w jednym organizmie drużyny, bo skład jest bardzo doświadczony. Marjorie Capru to jest rozgrywająca reprezentacji Belgii. Zmienniczka, no ale to jest bardzo doświadczony gracz. Jeszcze czekają nam Igrzyska Olimpijskie. Do tego mamy Crystal Bradford, zawodniczka, która świetnie gra w tym roku w WNBA. Także pogodzenie dwóch takich tygrysów nigdy nie jest proste. Została Jovana Popowicz, no, nasza gwiazda z tamtego roku. No i bardzo dużo utalentowanej młodzieży. Szukamy centra jeszcze i nie jest to łatwe zadanie.
No właśnie, zawsze będziemy doszukiwać się jednak tych polskich, poznańskich akcentów i tym akurat pana drużyna się może pochwalić. No to powiedzmy te kilka nazwisk, tych, które, na które pan po prostu będzie w następnym sezonie, w tym najbliższym liczył.
Na pozycji 4, czyli silnej skrzydłowej, będzie grała dalej Lila Banaszak, wychowanka klubu z Gniezna, no i już wiele lat poznanianka. Jej zmienniczką będzie wychowanka ZS-u Poznań Weronika Piechowiak. Obie te dziewczyny są w wieku 20, Isia 19 lat, także młodzież. Zmienniczką na pozycji 1 będzie Ala Rogozińska, która już jest u nas w Poznaniu czwarty rok. Malina Piasecka, też wychowanka klubu z Gniezna. Przychodzi do nas 16-letnia, najbardziej utalentowana młoda koszykarka w Polsce, Agata Makurat. Także no, ten zestaw młodych graczy mamy naprawdę imponujący. No i wierzę, że to kiedyś one z pozycji gwiazd będą w tym zespole grały.
Powiedziałem na początku o tym kibicowskim i też o dziennikarskim apetycie na jeszcze większe sukcesy NEA i AZS-u. Jak wygląda na teraz, po tym, co powiedzieliśmy na razie czysto teoretycznie, jeszcze nie oglądając tego na parkiecie, apetyty trenera Grzegorza Zielińskiego?
Jest to za wcześnie, bo no, trzeba brać pod uwagę, z kim będziemy się mierzyć. Tak? Dzisiaj nie znamy siły ligi. Dwie ligi w Europie, francuska i hiszpańska, bardzo poszły do przodu pod względem finansowym, ekonomicznym, więc zespoły polskie mają trochę problemy z budowaniem składów. Wbrew pozorom nie brakuje im środków, a bardziej nie ma dostępnych graczy na rynku, więc nie znamy siły ligi. No, tradycyjnie z tego, co widzę z tych ruchów, bardzo silna będzie Gdynia, bardzo silne będą Polkowice, Gorzów. Gorzów w tym roku chce uderzyć w mistrzostwo, ale myślę, że my, jeżeli to wszystko nam zafunkcjonuje, to myślę, że my o tą czwórkę spróbujemy powalczyć, tak? Chcielibyśmy zrobić krok do przodu.
No to jeszcze teraz zejdźmy na ziemię i króciuteńko o tym schemacie przygotowań. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o te daty spotkania pierwszego przed tym sezonem z koszykarkami i dalej?
1 sierpnia spotykamy się z zawodniczkami, które w tym roku nie były na akcjach reprezentacji narodowych, ponieważ w naszym zespole jest bardzo dużo reprezentantek. Lila Banaszak i Daria Marciniak, pierwsza drużyna narodowa, Alicja Rogozińska i Weronika Piechowiak, młodzieżówka do lat 18, Agata Makurat i Malina Piasecka. Także te dziewczyny zaczną 15 sierpnia, te, które nie były w kadrze 1 sierpnia. Gracze zagraniczni od 1 września. Crystal Bedford w momencie, kiedy zakończy się sezon WNBA.
I początek sezonu według zapisów Energa Basket Ligi Kobiet?
Pierwszy weekend października. Z tym, że mamy dość bogate przygotowania. Zaczniemy od gier kontrolnych z Polkowicami, potem jedziemy na bardzo silny turniej do Gdyni, potem na równie silny turniej do Warszawy, tam gdzie będą też Gdynia, Polkowice i przed samą ligą jeszcze jedna gra z Polkowicami. Także takie dosyć przetarcie mocne przed nami.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I błyskawicznie zmieniamy dyscyplinę. Podobno mocną drużynę na przyszły sezon w Ekstraklasie szczypiornistów budują w NRD MKS-ie Kalisz. Zobaczymy, bo być może także drugi wielkopolski zespół będzie występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ostrowia walczy o dziką kartę, a w pierwszoligowym Grunwaldzie Poznań czas rozliczeń, bowiem drużyna zajęła 5. miejsce i nie awansowała do nowej centralnej pierwszej ligi, mówi trener Rafał Walczak.
Plany były 1-3, to się nie udało. I no nowy sezon, zobaczymy jeszcze w której grupie tej ligi, no ale będziemy chcieli tak czy siak spróbować walczyć w lidze centralnej. Na razie czekamy na decyzję związku, zobaczymy jak to się ułoży. Poznań stać i ja mówię, Poznań jako miasto na tą chwilę nas wspiera, myślę, że na przyzwoitym poziomie, co nam pozwalało grać w pierwszej lidze. Myślę, że nie trzeba dużo większych pieniędzy, żeby grać w lidze centralnej. Oprócz tych ludzi, których mamy od lat, którzy nas wspierają, no to wycofanie się takich tworów jak Grundfos czy Veolia, firm, które są w swoich krajach potentatami piłki ręcznej. Takie kuriozalne, i kiedy bogate firmy rezygnują, to nas na razie utrzymują firmy zdecydowanie biedniejsze, pomagają. Ale Poznań mimo wszystko tak jest takim oszczędnym, żeby nie powiedzieć chytrym miastem prywatnych ludzi.
Trudna sytuacja sponsorska, ale przede wszystkim trudna sytuacja organizacyjna Grunwaldu. To już są decyzje centralne, decyzje wojskowe o tym, że klub będzie stawiał na sporty indywidualne i w przypadku tych sportów zespołowych, no trzeba znajdywać inne ścieżki rozwoju. Czy wy już macie jakąś koncepcję, jak to w przyszłym sezonie będzie wyglądało?
Jedną z opcji jest postawienie kontenera na którymś tam rondzie i będziemy funkcjonować w kontenerze. Ale to tak poważnie, czasem to jest tak, że im trudniej, tym łatwiej. Czyli ciężkie decyzje niektórych ludzi zupełnie nieprzemyślane, powodują to, że trzeba się odnaleźć w nowej strukturze i spróbować jeszcze mocniej stanąć na nogach. Ja mam nadzieję, że w piłce ręcznej to się uda, bo chyba nie jest ideą taką, żeby pozamiatać piłkę ręczną z Poznania.
Zapytam wprost, bo pewnie też wielu kibiców takiego pytania wprost oczekuje. Wystartujecie w przyszłym sezonie?
Ja nie widzę innej możliwości, by to nie był tylko koń z kulawym kopytem, ale żeby nie wystartować, to myślę, że ci ludzie, którzy nas wspierają, plus mówię miasto, bo miasto to nie jest coś niepewnego, to raczej jest pewne, że miasto nas wspiera. Chyba nikt nagle nie odwróci wszystkich kart i nie zostawią nas wszyscy na lodzie i powiedzą, że nas piłka ręczna nie interesuje, więc tu jak gdyby nie boję się czy, a bardziej może się obawiam na jakim poziomie.
To nagranie grupy Slate, a tymczasem u nas za chwileczkę będzie o sportowych pieniądzach, ale przedtem też duże pieniądze, walka przede wszystkim jednak o piłkarskie zaszczyty na Euro. Mamy za sobą pierwszą połowę meczu Holandia-Czechy.
W Budapeszcie na razie bramki nie padły. Holandia-Czechy 0-0. No i liczymy na to, że po przerwie dużo więcej emocji.
A teraz ważne wsparcie dla młodych i nieco starszych sportowców. W czwartek przy okazji Mistrzostw Europy Juniorów w kajakarstwie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych. Wsparcie finansowe przez rok otrzymywać będzie 50 młodych sportowców z Poznania. Łączna kwota tego wsparcia to 270 tysięcy złotych. Posłuchajmy, jak wyglądało to na tej uroczystości. Rozpoczyna przewodniczący kapituły sportowej Nagród Miasta Poznania, profesor Ryszard Wryk.
Kapituła rozpatrywała wnikliwie wnioski, które napłynęły z poszczególnych klubów i stowarzyszeń sportowych. Braliśmy pod uwagę rezultaty, jakie uzyskaliście na arenach krajowych i międzynarodowych, ale także i perspektywiczny wasz dalszy rozwój. Niech ten sport, który uprawiacie, będzie dla was radością.
Batura, zapraszamy Maciej Bem, AZS AWF Poznań-Szermierka. Julia Krzanowska, AZS UAM Poznań-Szermierka. Klaudia Cybulewska, energetyk Poznań-Karkarstwo. Tutaj wiemy, że Klaudia startuje za parę minut, także trenerzy nie zgodzili się akurat, żeby wystąpiła tutaj. Julia Agata Czysz, uczniństwo olimpijskie OAJ AZS Poznań.
Wiele dyscyplin i stypendia przyznawane przez miasto Poznań. Antonina Lachman, AZS UEF Poznań, czyli szermierka i znakomita florecistka. Uśmiechnięta? Z tego stypendium zadowolona?
Oczywiście, że tak. Zawsze to jest jakieś dodatkowe wyróżnienie i bardzo się cieszę.
Kuba Hołoseniuk, znakomity hokeista na trawie AZS Politechniki. Podobno wielka nadzieja trenera Zbigniewa Rafalskiego. Kuba, ty też jesteś stypendystą. Elegancko pod krawatem, bo to chwila fajna i szczególna.
Wielkie wyróżnienie na pewno. Pomoc pieniężna na pewno się przyda w dalszym rozwoju i tylko się cieszyć.
Stracić nam, ile to jest to stypendium? Ile miesięcznie wynosi?
450 zł.
Dokładnie, co miesiąc wydawane przez rok.
To w takim razie, skoro kwota jest bardzo sympatyczna, pochwalcie się za jakie dokonanie, bo to było za rok 2020.
Ja głównie dostałam za Młodzieżową Olimpiadę.
A teraz wyniki są jeszcze lepsze.
Tak, oczywiście. W tym roku dużo, dużo więcej zdobyłam niż w zeszłym i wydaje mi się, że w przyszłym roku też jest szansa na stypendium.
Do tej pory największy sukces na florytowej planszy?
W tym roku zdobyłam Mistrzostwo Polski Juniorów i brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów, więc wydaje mi się, że to są takie dwa najlepsze tego roku.
To wyskoczę mocno do Kuby Hołoseniuka. Na Igrzyskach Olimpijskich polskiej reprezentacji hokeistów na trawie nie było od Sydney 2000 roku. Trzeba coś z tym zrobić. Zrobisz coś?
Ja się postaram, będę trenował. Cieszę się, bo wróciłem po kontuzji. Teraz będę jeszcze ciężej walczył, żeby zagrać na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Europy.
Miasto Poznań od wielu lat, naprawdę wielu lat stawia na sport dzieci, młodzieży. Jesteśmy we wszelkich rankingach na pierwszym, drugim miejscu. To bardzo cieszy. A to dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu, Waszym rodzicom. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Życzę jak największych sukcesów i bezpiecznych wakacji. Dziękuję bardzo.
W sportowym rytmie.
Ciekawa uroczystość podczas Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Uhonorowano poznańskich sportowców, którzy szykują się do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wioślarz poznani Wiktor Habel. Co tu dużo mówić, parę złotych zawsze na rękę.
Tak, no myślę, że bardzo miłe i zaskakujące wydarzenie. To jest docenienie mojej ciężkiej pracy, którą od kilkunastu lat tutaj wkładam. Jest mi bardzo miło, że prezydent miasta Poznania, tutaj cała Rada Miasta, pani dyrektor, wyszli z taką inicjatywą i jest to super.
Na jakim etapie przygotowań jesteście?
Obecnie jesteśmy w ciężkim treningu. Tutaj dzięki trenerowi akurat mogłem na chwilę przyjechać z Wałcza na tą uroczystość, ale już od razu po wracam na drugi trening. Trenujemy mocno do samego wyjazdu do Tokio 8. W zasadzie nie do Tokio, bo do miejscowości Tome, która jest położona 400 km od Tokio i tam będziemy mieli obóz aklimatyzacyjny przed igrzyskami. Do tego czasu jesteśmy w Wałczu. Dużo oczywiście te najmocniejsze akcenty są zdecydowanie na wodzie. Siłownia jeszcze jak najbardziej. Biegamy jeszcze zajęcia na ergometrze wioślarskim, także jeszcze nie wypuszczamy.
Igrzyska przełożone o rok. Czy to mocno rozmontowało Wasze przygotowania? Też zmieniło może układ sił, na przykład jeśli chodzi o Waszą konkurencję?
Szczerze mówiąc, to na tym się nie skupialiśmy. No po prostu na początku było szkoda. No, każdy się jednak nastawił na te igrzyska, ale jednak no takie jest życie, nie mamy na to wpływu. Idziemy dalej, robimy swoje i tak też do tego podeszliśmy. Układ sił w sumie się nie zmienił. Włosi i Holendrzy to będą najmocniejsi rywale.
A wy patrzycie w stronę medalu?
Patrzymy na siebie przede wszystkim, patrzymy na swoje dobre wiosłowanie, na swoją technikę, skupiamy się na sobie. Jeśli będziemy wiosłować naprawdę dobrze, to wynik jest spokojny.
Coś o to, że w Tokio można powiedzieć?
No, myślę, że mogą być ciekawe warunki. Zatoka na oceanie jest ogrodzona, sztuczna wyspa trochę, no wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Na to też nie mamy wpływu, ale będzie forma, każdy tor jest dobry.
Tadeusz Michalik, zapaśnik Sobieskiego Poznań, przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Mi to poszło na plus, bo zmieniłem kategorię, poszedłem kategorię wyżej, o 10 kg. Więc miałem czas na przybranie kategorii wagowej, czy mięśniowej, masy po prostu. Dlatego tak mówię, że na plus to dla mnie wyszło, że zostały przełożone na 2021.
Zawodnicy mocniejsi, którzy też pewnie już tam walczą w tej kategorii od pewnego czasu.
Duża różnica w sile jest, w masie, no bo ja ważyłem 91 kg, oni ważyli prawie po setce, więc no mówię, 8-10 kilo prawie różnicy było. W tej chwili jest już mniej, no ale jak walczyłem na świata, wywalczyłem kwalifikację, to miałem tam prawie 10 kilo niedowagi. No teraz to parę dni w domu, później jadę na obóz na Litwę, wracam, parę dni, no i lecę na igrzyska. 21 lecę lipca, a walczę 2 sierpnia, więc mam czas na trening tam i aklimatyzację. Na losowanie to też szczęście właśnie polosować takiego zawodnika, który mi leży, no jak najbardziej bym chciał. Więc wszystko tam 2-3 dni przed startem będę wiedział po prostu.
A rozeznanie trzeba było zrobić, kto tam jest tą kategorię wyżej?
Wszyscy dla mnie byli nowi, no bo pierwszy raz. I już wiem, kto tam no, będzie walczył na 100%, więc rozeznanie jest.
Człowiek sportu walki musi walczyć, to o co chce walczyć w Tokio?
O najlepsze laury, o medale. Trzymajcie kciuki.